Przy telefonie pan poseł Wiesław Jańczyk, Prawo i Sprawiedliwość, kiedyś wiceminister finansów. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana, panie redaktorze. Tym bardziej serdecznie, bo wiem, że pan jest w Nowym Sączu dzisiaj, ale jest... trochę się dorzuciły.
Tak? Tak, pan poseł jest w Warszawie, a ja z Warszawy przyjechałem. My jako Radio Wnet przyjechaliśmy z Warszawy do Nowego Sącza. To zacznijmy, zanim od tych spraw nowosądeckich przejdziemy, to zacznijmy od kwestii ogólnopolskich. PIT. Wczoraj rząd przyjął projekt, który zmniejsza wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 do 17%. Decyzja długo wyczekiwana. Pytanie, czy dla budżetu państwa taka zbawienna?
To znaczy, ja przede wszystkim cieszę się, że tutaj zostaje wykonany rzeczywiście ostatni postulat z tej piątki, którą na finiszu tej kadencji Sejmu postanowiliśmy przygotować dla społeczeństwa, dla Polaków, dla różnych grup społecznych. Program dedykowany właśnie też dla osób starszych z tą 13. emeryturą, ale też dla tych, którzy potrzebują lepszej komunikacji w terenie, czyli PKS-y, które zajeżdżają powiedzmy trochę dalej i jeżdżą częściej w tych godzinach nierentownych, ale też 500 plus na pierwsze dziecko, PIT zerowy dla osób do 26 roku życia. No i dzisiaj już wiemy, że rząd przyjął zmianę prawa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że od 1 października wszyscy będziemy beneficjentami niższej stawki PIT z 18 do 17%. To wyczekiwana wiadomość, odważna ze strony rządu, bo koszt takiego przedsięwzięcia w skali roku szacuje się na 9,6 miliarda złotych, ale cóż to jest w porównaniu z tym, że beneficjentami będzie 25 milionów osób w Polsce, tak? Równolegle do tego przyjęto nową regulację dotyczącą podwyższenia o 100%, czyli dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie zwiększono kwotę kosztów uzyskania przychodów na następny benefit. No, chcę powiedzieć tak, rząd odważnie dysponuje transfery do kieszeni Polaków w ślad za dobrym wzrostem gospodarczym PKB oscylującym w okolicach 5%. To powoduje, że gospodarka pędzi, trzymana na luźnych lejcach. Myślę, że to jest takie odpowiedzialne działanie, mocno wyczekiwane. Ja chcę powiedzieć tak, że nie sztuką jest rozdawać, ale sztuką jest pozyskać pieniądze do budżetu. Równolegle do tych operacji pozyskujemy pieniądze do budżetu. Ten budżet urósł o 100 miliardów rocznie. Samorządy stały się beneficjentami dodatkowych wpływów na poziomie 15 miliardów złotych z podatków dochodowych PIT i CIT. I to powoduje, że potrzebne są dalsze działania dotyczące takiego elastycznego podejścia do finansów publicznych, do budowania zasobności Polaków. To wszystko ma
to jeszcze,
służyć...
Żebyśmy wyjaśnili, bo o ile ja dobrze pamiętam jeszcze konstrukcję uchwalania prawa w Polsce, to władzę ustawodawczą ma Sejm i Senat, a nie rząd, więc ta ustawa jeszcze będzie musiała trafić do polskiego parlamentu, a tam się państwo na nią pochylą. Pytanie, czy starczy czasu, bo to, że pan poseł jest w Warszawie, wynika nie z tego, że tak bardzo lubi pan uciekać z sądeczyzny, tylko dlatego, że jest posiedzenie Sejmu, ostatnie przed wakacjami, a zdaje się, że przedostatnie w tej kadencji.
Panie redaktorze, a propos tych ostatnich, nieostatnich, wakacyjnych i niewakacyjnych, to ja już różne rzeczy tutaj widziałem, że w wakacje Sejm pracował jeszcze bardziej intensywnie niż poza wakacjami. Zwoływano ad hoc z różnych powodów i przyczyn posiedzenia Sejmu, więc tu jestem bardzo spokojny o to, że jeżeli jest takie założenie ugrupowania, które ma rolę wiodącą w parlamencie, to ta decyzja po już szczegółowych wyliczeniach i opracowaniu samych regulacji w sensie ustaw zostanie przepracowana, przyjęta i
czyli
słusznie pan
Sejm
tutaj nadmienił,
na pewno
że jeszcze musi
zdąży.
Tą ustawę podpisać pan prezydent Andrzej Duda, więc to będzie jakby na samym końcu.
Rząd trochę postawił wszystkich was przed faktem dokonanym, wpisując w ustawie, od kiedy ma zacząć działać, od kiedy my wszyscy, którzy pracujemy, mamy płacić niższy podatek PIT. I musicie się w tym terminie wyrobić, mówiąc kolokwialnie. No ale to skoro pan poseł twierdzi, że się wyrobicie, to ja zapytam o ten, o sam Sejm. Jakie jest samopoczucie na wiejskie, jak państwo powoli opuszczacie tą kadencję Sejmu?
A to jest kolejny wątek, natomiast chcę wrócić do jednego szczegółu, że nic bardziej radosnego jak to, żeby rozdawać, więc posłowie wszyscy chętnie biorą udział w tym rozdawaniu pieniędzy publicznych podatnikom, no bo to przecież są wyborcy i po to wybierają swoich reprezentantów, żeby właściwie odpowiedzialnie, rozsądnie gospodarowali majątkiem publicznym i przepływami właśnie budżetowymi. Natomiast istotnie kadencja czteroletnia zgodnie z kalendarzem powoli dobiega końca. Myślę, że już za niewiele mniej niż 100 dni będziemy mieli ten checkpoint przy urnie, który orzeźwi wielu reprezentantów i każe zdać dobrą relację, raport ze swojego urzędowania, spełnienia swojej funkcji reprezentacyjnej. No, mamy tutaj ogromny dorobek, mamy się czym pochwalić jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wykonaliśmy gruntowną przebudowę strumienia przepływów w gospodarce, w finansach. Uczyniliśmy wielomilionowe rzesze zawodowe, branżowe, społeczne, beneficjentami rozsądnej, mądrej polityki rządu. No, nie sposób wymienić tych wszystkich regulacji, nie sposób wymienić dotrzymanego słowa w wielu obszarach, już nie tylko wykonanie
tylko, że do pewnych mechanizmów obywatele Rzeczypospolitej się przyzwyczajają. Pytanie, co jeszcze rząd powinien zrobić, co powinna zaproponować partia rządząca, żeby tutaj na Sądecczyźnie, w okręgu nowosądeckim, Prawo i Sprawiedliwość powtórzyło swój sukces. Przypomnijmy, że Nowy Sącz ma 10 przedstawicieli, czy w okręg nowosądecki, mówiąc bardziej konkretnie, bo to i ziemia gorlicka, i część Podhala na 10 parlamentarzystów, stąd 8 pochodzi z Prawa i Sprawiedliwości.
No, pan redaktor się nie pomylił, bo jeżeli doliczymy senatorów 2, no to na 12, 10 ogółem reprezentantów ma nasze ugrupowanie i to jest wynik najwyższy w kraju, jeżeli popatrzymy na to w kraju statystycznym. Natomiast czego potrzebuje Sądecczyzna? Po pierwsze, wszyscy mieszkańcy Sądecczyzny równolegle do mieszkańców innych części Polski stali się beneficjentami tych wszystkich regulacji, które częściowo sobie omówiliśmy i to jest systemowa, znakomita zmiana o charakterze dodatnim dla każdego gospodarstwa, dla każdej rodziny, dla każdego domu. I to jest dobra wiadomość. Natomiast Sądecczyzna nieodwołalnie potrzebuje okna na świat, czyli dostępu do autostrady, potrzebuje kolei do Krakowa. W tym zakresie też zrobiliśmy bardzo dużo, dlatego że wyasygnowaliśmy 1 miliard złotych na przygotowanie projektu wykonawczego tej linii kolejowej do Krakowa, też do Zakopanego, ale z Nowego Sącza przez Limanową, słynne piekiełko. Przygotowaliśmy inwestycje pod tytułem przebudowa mostu w Kurowie w ciągu Sądeczanki, drogi krajowej 75. No, został wybudowany świeżo most heleński, który odkorkował miasto Nowy Sącz, daje jakby lepsze możliwości.
Pan poseł poszedł w sprawy lokalne, a mi bardziej chodziło o to, czy chociażby z tej konwencji programowej w Katowicach już pan poseł wybrał sobie takie elementy, takie pomysły, które padały i z ust polityków, i z ust ekspertów, które warto byłoby przekuć w realną obietnicę, w twardą obietnicę w kampanii wyborczej, tak żeby utrzymać nie tylko na Sądecczyźnie, ale w całej Polsce taki wynik, który dałby ponownie wam samodzielną większość.
No to jest, panie redaktorze, najtrudniejsze pytanie, dlatego że tam w Katowicach, podobnie jak 4 lata temu, rzeczywiście wykuwał się program na nową kadencję, ale to były setki paneli. Ja brałem udział w takim, który miał na celu omówienie tych ostatnich decyzji, powiedzmy, Sądu Pierwszej Instancji Komisji Europejskiej o jednak uznaniu podatku od sklepów wielkopowierzchniowych za podatek, który nie narusza prawa unijnego i prawa o pomocy publicznej i nie preferuje w sposób nieuprawniony kogokolwiek w tym segmencie. Po przyjęciu przez Francuzów podatku od niektórych firm, które operują na rynku globalnym, w Polsce też powstało oczekiwanie, żeby dalej stymulować podatkowo niektóre obszary i branży. Ja brałem udział właśnie w takim panelu i w takiej dyskusji, więc powiem tak, tych projektów, które są możliwe do wprowadzenia, jest mnóstwo. Pomysłów na to, jak wydać pieniądze, jest bardzo dużo, ale my specjalizujemy się w tym, żeby zrobić to w sposób uprawniony, odpowiedzialny i najpierw
ale to jeszcze raz się zatrzymajmy i na koniec właśnie naszej rozmowy te źródła finansowania, bo wydaje mi się, że miałem okazję nawet przysłuchiwać się tej akurat dyskusji, a może nawet ją prowadzić. To jest tak, że jest realne, żeby w polskim systemie podatkowym pojawił się podatek od skali, swego rodzaju podatek, który będzie wspierał tych średnich i mniejszych przeciwko tym wielkim koncernom zagranicznym. Przypomnijmy, że dopiero co parlament francuski przyjął projekt prawa podatkowego od wielkich cyfrowych gigantów.
No, panie redaktorze, to są odważne decyzje. Proszę zwrócić uwagę, że w ślad za tą regulacją we Francji natychmiast pojawia się głos z Białego Domu, zza oceanu. Amerykanie zabierają głos w tym. To generalnie jest tak, że w momencie, kiedy próbuje jakikolwiek system fiskalny państw średnich, mniejszych, czy też państw Unii Europejskiej nacisnąć na odcisk firmom globalnym, to pojawia się natychmiast potężna osłona, potężne lobby. Jest przyzwolenie na to, że te firmy surfują, czerpią korzyści z rynku globalnego, natomiast niechętnie płacą podatki. I teraz sytuacja jest taka, jak właśnie przy wskazanych przeze mnie regulacjach dotyczących podatku handlowego. No, trzeba odwagi, trzeba rozumu do zapisania dobrego, mądrego tych regulacji, tak żeby one znalazły się w ramach prawa, które jest niepodważalne. I my pokazaliśmy, że umiemy to zrobić, więc ja tutaj w tym zakresie się nie poddaję. Chcę dostarczyć osobom, które ostatecznie podejmą decyzję, najlepszych argumentów, obiektywnych danych statystycznych, a czasami też po prostu zapisać te regulacje w sposób precyzyjny, pewny, żeby właśnie one znalazły uznanie, bo Polska tutaj pokazuje, że jest krajem pionierskim w Unii Europejskiej, że potrafi szukać miejsca dla biznesu małych, rodzinnych, średnich firm, takiego, które można prowadzić z dobrym efektem ekonomicznym, wbrew wszystkim utrwalonym poglądom, że nie wolno takich preferencji stanowić.
I tu stawiamy kropkę, panie pośle. Wiesław Janczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
A my mamy już godzinę 7:26. Pan poseł Janczyk skończył swoją wypowiedź tym, że rząd idealnie znajduje rozwiązania, jeśli chociażby chodzi o podatek od handlu, który wspiera małych i średnich przedsiębiorców. No to my od razu przechodzimy do jednego z przedstawicieli średnich przedsiębiorców, Wincent Żygadło, właściciel sieci restauracji w Sądecczyźnie, z gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I nasz gospodarz. Za co dziękuję bardzo, bo siedzimy, a nawet stoimy, częściowo siedzimy, częściowo stoimy w kawiarni tutaj w Nowym Sączu na rogu
pod ulicy. Czujnym okiem Króla Jagieły.
Tak jest, pod czujnym okiem Króla Jagieły u zbiegu, na skrzyżowaniu ulicy Wałowej i Jagiellońskiej. No to jak to jest z tymi przedsiębiorcami, bo kiedy się spojrzy na wyniki wyborów do Europarlamentu, to obecnie partia rządząca zyskała we wszystkich grupach zawodowych, wiekowych, nawet jeśli chodzi o wykształcenie swoich wyborców, poza przedsiębiorcami. Tam jest strata.
Może być różnie. Z mojej perspektywy wygląda to tak. Zapewne są wśród nas ludzie doświadczeni przez zło, trudy życia i są tacy, którzy są zwycięzcami, ale wielu spośród nas na pewno jest załamanych trudami dnia codziennego, boi się przyszłości, oczekiwało więcej. Osobiście uważam, że trzeba poczekać, bo rządzący nie na wszystko w poniedziałek znajdą receptę i możliwość rozwiązania.
No ale to jest tak, że te 4 lata nie przyniosły nie tylko ulgi przedsiębiorcom, nie tylko pomocy przedsiębiorcom, mimo tego, że rząd się chwalił różnymi projektami i konstytucją dla biznesu, i 100 zmian dla firm, i proste prawo dla firm, ileś jeszcze by wymieniać tych pakietów zmian, które rząd podobno wprowadził, ale efektów chyba nie widać.
Nie zgodzę się. Uważam, że jest to zauważalne tak dla mnie małego, średniego przedsiębiorcy, jak i zapewne dla wielkich. Z mojej płaszczyzny wygląda to tak, że nie dostałem bezpośrednio jakichś wielkich upustów, zmian, modyfikacji prawa fiskalnego, skarbowego. Nie było tego, ale rząd dał obywatelom pieniądze i za te pieniądze obywatele robią to, co w danej chwili potrzebują zrobić. I to do mnie trafia, trafia do moich odpowiedników. Z tym, że my nadal czekamy na rozwiązania strukturalne.
A z drugiej strony mówi się, że nie tylko ceny prądu, do których jeszcze wrócimy, ale surowce, półprodukty, praca, to wszystko szalenie drożeje.
No tak, ale to nie jest, myślę osobiście, nie jest to jakiś przypadek tej chwili i tego rozwiązania politycznego. Tak gospodarka funkcjonuje. Ona była ściśnięta przez kryzys, bo wszyscy schodziliśmy z cenami w dół, braliśmy na siebie kosztem własnych zysków, rezygnowało się z czegoś, a w momencie, kiedy pojawiła się przestrzeń, zaczynamy się rozprężać. I nie to, że my, przedsiębiorcy, ale cała gospodarka. Cała gospodarka.
Opozycja, szczególnie posłowie i politycy Platformy Obywatelskiej mówią o drożyźnie.
Oni tak dużo wiedzą, tak dużo wiedzą i ta wiedza im pozwoliła tak wiele zrobić, że dzisiaj pławimy się w sukcesie minionej epoki.
Politycy Platformy dopiero co mieli konwencję programową swoją własną w Warszawie i tam mówili właśnie o pomocy dla przedsiębiorców, o wspieraniu ludzi aktywnych, aktywnie pracujących i tych, którzy na własnych barkach dzierżą swój mały lub średni biznes.
Szanowny panie redaktorze, na pewno jestem zwolennikiem obecnej ekipy rządowej i partyjnej. Ale jako, ośmielam się powiedzieć, jako obywatel powiem tak. Chciałbym, żeby nie tylko na stacjach paliw, w cmentarzach o tym debatowali i żeby nie zmieniali zdań z poniedziałek na wtorek i żeby obiecane, zaplanowane, zgłoszone społeczeństwu sygnały, plany, zamiary realizowali, a nie zapominali o nich.
To jeszcze jest jeden zamiar sygnalizowany i zamiar, który, kwestia, która się pojawia regularnie, kiedy spotyka się przedsiębiorców, to jest kwestia legendarnego ZUS-u.
No tak, to bardzo boli, bo od 1 stycznia 50% kosztuje pracownik, 50% podatku płacimy do ZUS-u od pracownika. I nieważne skąd te pieniądze idą ode mnie czy od pracownika, ode mnie jako pracodawcy, 50% to jest bardzo dużo i jak niewiele z tego mamy. Zapewne ze strony państwa wygląda to inaczej, ale trzeba to pogodzić. Od tego mamy rząd mądrych, żeby rozwiązania szukali.
Ten ZUS, to jest ryczałtowy ZUS w tej chwili w wysokości ponad 1300 zł, a już za chwilę od płacy minimalnej będzie on jeszcze większy, będzie szybował pod prawie 1500, bo to jest wypadkowa wzrostu funduszu płacy w polskiej gospodarce. To się musi zmienić, żeby polski biznes mógł dalej funkcjonować.
Uważam, że ZUS jest największym hamulcowym rozwoju gospodarczego kraju i uważam tak od wielu lat, od 10, 15 i twierdzę na dzisiaj, tak potocznie, na potrzeby dyskusji wśród znajomych, że ZUS należy zlikwidować. Mówię to te słowa ze zrozumieniem. Zlikwidować od poniedziałku. Przejść na inne zasady.
Ale jest druga strona medalu, czyli te osoby, które chorują, bo to są na emeryturze. Jeżeli my teraz nie będziemy płacić ZUS-u, to nasze matki, nasze babcie nie otrzymają emerytury.
No tak, panie redaktorze, dobrze pan zauważył i wszyscy to wiemy, więc trzeba do tematu podejść w taki sposób, żeby nie uronić niczego, a zmienić. Dom musi być wyremontowany od nowa. Nie można tylko poprzestawiać mebli. Trzeba wszystko zmienić. I teraz będą różne pomysły. Ja osobiście słyszałem o takim, żeby w wyliczony sposób podnieść VAT o kilka punktów, tyle ile wyjdzie z tego wyliczenia, przekierować wszystkie pieniądze na określone konto w Urzędzie Skarbowym i stamtąd przerzucić na ZUS, a tu powoli przez rok czy dwa likwidować powoli to gospodarstwo, nad którym nikt chyba nie panuje.
To na koniec naszej rozmowy kwestia ceny prądu. Jest nowelizacja, już wiemy, że od 1 lipca, czyli od 17 dni, firmy małe, średnie i duże już będą płacić więcej i dla Was, dla przedsiębiorców, ceny energii nie będą zamrożone na poziomie z połowy roku ubiegłego.
Tak, słyszałem, czytałem, przeraża mnie to również, jednak nad tym przerażeniem góruje zaufanie i takie, wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć pysznie o sobie, rozumne podejście do tematu. Rząd, ekipa ta czy inna ma w interesie rozwój gospodarczy kraju, więc nie może zgasić ogniska, które ledwie się co rozpaliło. Musi być coś po drugiej stronie zaplanowane i zrealizowane. Pewnie nie mogą o wszystkim powiedzieć, bo to jest polityka. A zobaczymy, co za 3 tygodnie ta ekipa przedstawi. Tak,
ceny prądu, problemu cen prądu nie było w roku 2015. Jest bilans 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i ceny prądu stają się, jak pan powiedział, sprawiają przedsiębiorców w przerażenie.
Tak jest, bo za tym pójdzie lawina, pójdzie wszystko. I będę postrzegany jako przedsiębiorca przez swoich obywateli, konsumentów, jako ten, który drożyznę robi, wprowadza nowe ceny, straszne ceny i ja poniosę konsekwencje. Zamiast 10 przyjdzie 2 klientów. Więc jest się czego bać, bo rodzina, kredyty.
I to poza ZUS-em to jest ten problem, który rząd musi na już jakoś rozwiązać?
Musi i to niewątpliwie. Wierzę w to, że na pewno tam jest takie myślenie. Ale z jakichś względów pewnie jest eskalacja tematu i jest to wszystko jakoś planowane. Wierzę w to. Wierzę w tą ekipę.
Pan Wincent Szygadło, nasz gospodarz w Nowym Sączu, to nie po raz pierwszy i prawdopodobnie nie po raz ostatni.
Bardzo zapraszam.
Wierzy, zobaczymy, ale nie tylko w Nowym Sączu, bo to jest zapraszamy do Gorlic.
Gorlice, Limanowa, Tarnów.
Wszędzie można znaleźć cukiernie, się różnie nazywają, czy mają jeden wspólny szyld?
Różnie się nazywają. W Limanowej, żeby limonką się nazywa. Gdzieś tam nazywa się łakotkiem, a w Gorlicach już...
W Nowym Sączu?
A w Nowym Sączu cukiernia, koktajl bar. I drugi koktajl bar przy ulicy Lwowskiej, tradycyjny, cała Polska o nim słyszała, najlepsza kawa mrożona w Polsce, przy ulicy Lwowskiej, stary, koktajl bar stary.